Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W taką pogodę tylko po szyję w wodzie, ale oczywiście z radiem gdzieś tam przy uchu, bo czas reakcji, czas zacząć. Witamy Państwa bardzo gorąco w naszym programie. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. Zapraszamy do udziału w naszym programie oczywiście. 510-37-36. Proszę śmiało dzwonić na każdy temat. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Adres mailowy. Dziękujemy za telefony. Sporo ich nasz czujny telefon odebrał. Postaramy się wszystkie zaprezentować. A co dzisiaj? No jak jest 36 i to w cieniu. Jak podkreślał Sebastian w dzienniku, no to może jakaś ochłoda. No i dzieci, małe dzieci, nie wiem, czy może dzieci, może wraz z opiekunką tych dzieci, wpadły na pomysł, żeby się ochłodzić w fontannie szczecińskiej. No czemu nie? Kiedyś z takich fontan się korzystało, starsi mieszkańcy pamiętają. No dzisiaj nowe przyszło już przepisy, sanepid, zanieczyszczenia. Nie do końca jest to bezpieczne i między innymi o tym w czasie reakcji, o fontannach i tak w ogóle gdzie ochłodzić się w mieście. No i będzie duży temat, a mianowicie plany wydobywania żwiru w maleńkiej miejscowości Kościno pod Szczecinem. Kolejny odcinek czasu reakcji temu poświęcimy, dlatego że dzisiaj gościem będzie kluczowa postać w całej dyskusji, a mianowicie przedstawiciel Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, bo to jest właściciel tego terenu, no i od niego, od właściciela właściwie wszystko, albo nawet no, dużo w każdym razie zależy. W największym skrócie o co chodzi? Otóż inwestor, firma CT Szczecin, ma zamiar wydobyć w Kościnie, nieopodal właściwie kilkaset metrów od najbliższych zabudowań, ma zamiar wydobyć w ciągu 7 lat około 8 milionów ton żwiru, piasku, potrzebnego materiału do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. 7 lat, 8 milionów ton. To jest około, jak mówił sam przedstawiciel inwestora, około 280 tysięcy wywrotek. Ogromne przedsięwzięcie, które zmieni oblicze Kościna. No i mieszkańcy oczywiście protestują. Kilka mają powodów do tego, by protestować. Oprócz tego, że gigantyczne przedsięwzięcie, które zmieni okolice, także przedsięwzięcie logistyczne, bo przecież trzeba przewieźć ten cały materiał na budowę zachodniej obwodnicy. No to jeszcze jest wątek wody. Bardzo, bardzo ważny wątek wody, ponieważ wielu mieszkańców Kościna zaopatruje się wodę przy pomocy studni głębinowych. Co jeżeli ta kopalnia zakłóci jakieś stosunki wodne, podziemne i tej wody zabraknie, albo ta woda, która jest, zostanie zanieczyszczona? To są bardzo ważne pytania, które zadają mieszkańcy, którzy są zaniepokojeni i tak jak powiedziałem, dzisiaj właściciel tego terenu z nami będzie. No a na koniec Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Porozmawiamy o policji. Dostaliśmy telefon od naszego słuchacza, że policja prowadzi kontrolę prędkości. Gdzie? Za mostem Pionierów, zjazd z mostu Pionierów i wjazd łącznicy drogi od Dąbia, która prowadzi przez most Cłowy. Tam jest krótki pas wyłączenia z ruchu i właśnie tam była prowadzona kontrola prędkości. Słuchacz pyta, czy to legalne, czy to bezpieczne. A propos bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań, to zatelefonował nasz słuchacz w sprawie zachowania pojazdu nadzoru ruchu drogowego w Szczecinie.
Dobry, Radio Szczecin, czas reakcji, redaktorzy. Chciałbym się przypomnieć z kamerami w starym Nowym Mieście. Pamiętam, że redaktor dzwonił kiedyś do pana w tej sprawie. Chodzi o mandaty, które tam otrzymałem. No i ten pan powiedział, że będą założone kamery w starym Nowym Mieście. Drugi temat to jest taki, że ostatnio jeżdżąc po mieście zauważyłem samochód nadzór ruchu. Takie białe auto, które ma na dachu sygnały świetlne koloru pomarańczowego. No i ten samochód, czy kierowca nadzoru ruchu, zauważyłem, że jak włącza te pomarańczowe światełka, to chyba trochę go ponosi, bo sobie jeździ po mieście, jakby był samochód uprzywilejowany. Też na Wojska Polskiego przechodziłem przez przejście sugerowane, samochód nadzoru ruchu nie zwolnił nawet i w tym samym czasie pani przechodziła, chciała przejść przez przejście sugerowane i samochód nadzoru ruchu nawet nie przyhamował. O mało tej pani nie przejechał, mogę tak powiedzieć.
Dziękujemy za przypomnienie. Jeżeli chodzi o kamery na Starym Nowym Mieście, postaramy się znaleźć odpowiedź na to, czy tam będą zamontowane. Jeżeli chodzi o nadzór ruchu z zielonymi lampkami migającymi na dachu, no tak, to są tylko światła ostrzegawcze, że jakieś służby coś tam prowadzą, jakieś prace. Właściwie każdy może sobie chyba... Nie będę tutaj pewny w 100%. Każdy może sobie coś takiego zainstalować, ale tu już będę pewny w 100%. Nie jest to pojazd uprzywilejowany, ma pan rację. Jest to światło ostrzegawcze i pojazd z takim światłem włączonym nie może łamać, ignorować przepisów ruchu drogowego, znaków i tak dalej. Nie jest to pojazd uprzywilejowany, tak, to prawda. Panowie z nadzoru ruchu, jeżeli rzeczywiście tutaj opowieść pana jest zgodna z prawną. A co do Wojska Polskiego i przejść sugerowanych, poruszał się pan po zielonym salonie. Tak, tak to się nazywa, ta nasza Wojska Polskiego od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów. No trzeba przyznać, że ładnie to wygląda i są tam przejścia sugerowane. I teraz bardzo ważna uwaga. Temu tematowi poświęciliśmy no kilka co najmniej czasów reakcji. I może, jeżeli państwo będą chcieli, to jeszcze raz o tym przypomnimy. Na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa. Jest to przejście sugerowane, nie takie zwykłe, oznakowane, normalne przejście, tylko sugerowane. Nie ma pierwszeństwa, podkreślam to z naciskiem, ale oczywiście zarówno pieszy, jak i kierujący, no a zwłaszcza taki kierujący pojazdem nadzoru ruchu, który powinien świecić przykładem, być wzorem do naśladowania, no to powinien zwolnić, zachować szczególną ostrożność. A jak już widzi kobietę w ciąży, która ma zamiar skorzystać z tego przejścia sugerowanego, no to najwyższe standardy kultury nakazują jednak zatrzymanie się i przepuszczenie. Taka jest moja opinia, ale jeżeli chodzi o formalizmy, na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa. Proszę o tym pamiętać i uważać. Wyjeżdżamy teraz ze Szczecina. Droga w kierunku Tanowa. Niedawno powstało rondo na tej drodze na skrzyżowaniu z drogą do Bartoszewa. Nawiasem mówiąc, ta droga do Bartoszewa także niedawno została wyremontowana. Jest ładna, gładka, obok ścieżka rowerowa. No i także powstały nowiutkie wiaty przystankowe, no bo tamtędy jeżdżą samochody z Polic do Szczecina i odwrotnie.
Dzień dobry, ja dzwonię z Bartoszewa Las przy tej głównej szosie. Przystanek, który prowadzi do strony Głębokiego. No i ostatnio nam wiaty, chyba służby nasze tutaj i na Bartoszewie i tutaj właśnie, ale ta wiata tu przy Bartoszewie Las jest tak pomazana, tak brzydko zmyta. Były nowe, fajne takie szyby pozakładane, właściwie nawet to się folia. I tak jest pomazane na biało, że coś okropnego. Dobrze by było, żeby kierownictwo tych ludzi, co to robili, zobaczyło, co oni tutaj porobili. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za sygnał. Mamy ogromną prośbę do mieszkańców Bartoszewa, do pani, a nie tylko, do każdego, kto słyszy, chce i zdjęcie jakby państwo mogli nam wysłać, to naprawdę umieścimy na stronie i skontaktujemy się z tymi odpowiedzialnymi za utrzymanie tych wiat i porozmawiamy na ten temat. Taka jest moja prośba i propozycja. Teraz wracamy do Szczecina i ulica Kolumba. Też kilka czasów reakcji poświęciliśmy temu systemowi odwodnienia na ulicy Kolumba, nowej, wyremontowanej ulicy Kolumba. Zastosowano dosyć nowatorską, jak na Szczecin, metodę i chyba w ogóle nowatorską metodę, zwłaszcza na ulicach, gdzie jest duży ruch, bardzo duży ruch, tak jak na Kolumba. Mianowicie nie ma odwodnień, które są po bokach wzdłuż ulicy, wzdłuż jezdni, ale są takie odwodnienia, kratki, które są w poprzek, przecinają całą ulicę. I te, które są na Kolumba, są nieco zagłębione tam około, no powiedzmy, centymetra. No po to, żeby woda spływała, wiadomo, zgodnie z odwiecznymi prawami fizyki. No powoduje to hałas oczywiście. Te samochody, przejeżdżając co kilkadziesiąt metrów przez te odwodnienia, po prostu hałasują. Ludzie tam mieszkają. Co mniejsze samochody z mniejszymi kołami ryzykują również jakimiś drobnymi może uszkodzeniami. W ogóle te urządzenia także trudno sobie wyobrazić, żeby one długo wytrzymały przy raz, że obciążeniu, a dwa przy takim udarowym obciążeniu, bez przerwy. No więc, no ale tak ma zostać, tak? Tramwaje szczecińskie zaplanowały, wykonawca zbudował, zaprojektował, tak jest. I w tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz.
Dzień dobry, Andrzej. To taka podpowiedź dla redaktorów. Te listy odwodnieniowe, które są zamontowane, są firmy Hauraton. Jak pan redaktor wpisze sobie, nie wiem, nawet inteligencję, to pewnie wyskoczy, czy są bardziej płaskie, bo te, które są zastosowane tam, ja też jeżdżę. Jak jeżdżę takim busem z dużymi kołami, to one mi tam mało przeszkadzają, no po prostu stukają i hałasują. Ale jak jeżdżę osobowym samochodem na takich 18-calowych kołach, załóżmy, no to one powodują, że tak jak jadę, jakbym po jakimś, nie wiem, to wpadł po prostu w dziurę.
My już dawno temu kontaktowaliśmy się z producentem tych konkretnych listw odwodnieniowych. Mieliśmy nawet specyfikację techniczną, rysunki techniczne, jak to powinno być zamontowane. Dawno to było, próbuję sobie przypomnieć i chyba to jest to, co jest na Kolumba, to jest rzeczywiście zgodne z projektem. Tak to powinno wyglądać. Lekkie zagłębienie, około tam powiedzmy centymetra. Cała ta lista jest, listwa zanurzona jest w jezdni. No ale może jeszcze wrócimy do tego tematu, będziemy rozmawiali ze specjalistami, czy akurat takie rozwiązanie, takie odwodnienie jest racjonalne w przypadku, kiedy mamy do czynienia no, z ulicą, gdzie jest bardzo, bardzo duży ruch, również pojazdów ciężkich. No bo co innego gdzieś tam na jakichś parkingach, podjazdach, no ale na takiej ulicy nie wiem. 510-37-36, numer do naszego studia. Wczoraj było o liczniku inteligentnym. Enea zamontowała naszemu słuchaczowi i nie tylko, bo to chyba jest taka zmasowana operacja. Licznik prądu inteligentny, chodzi o licznik przedpłatowy. Wcześniejszy licznik nieinteligentny albo mniej inteligentny po prostu informował tak brutalnie, miał takie okienko i tam było napisane, ile pan zużył i ile jeszcze do końca zostało tego prądu opłaconego. I łatwo na pierwszy rzut oka można było się zorientować, w którym miejscu się jest i kiedy trzeba dokonać następnej opłaty, żeby nie było żadnej przerwy w dostawie tego prądu. Teraz jest inteligentnie. Teraz smartfon, teraz aplikacja. I jeszcze z tej aplikacji to jeszcze trzeba wziąć i sobie policzyć, ile tego prądu zostało do końca. Tak opowiadał nasz słuchacz. Okazuje się, że nie tylko liczniki prądu mamy już inteligentne, również liczniki wody.
Ja dzwonię ze Stargardu i słuchając waszej audycji o liczniku energetycznym, jak można się doliczyć, ile zużyło się prądu. Ile można zużyć i tak dalej, i tak dalej. Ja mam to samo z wodą. Ja nie wiem, ile zużyła. Mówię do tych pań, tyle i tyle pani zużyła. Ja jestem muszę sama policzyć.
Też szczęśliwi wody nie mierzą. 510-37-36. Dobrze, odpoczniemy od tych problemów w tej chwili. Do Gryfina pojedziemy, proszę państwa, na ulicę Krasińskiego. Stamtąd słuchacz zatelefonował.
Dzień dobry, tutaj dzwoni Piotr z Gryfina. Zrobili ulicę Krasińskiego, autobusy jeżdżą jak wściekłe, Zerando, jedynka, dwójka, trójka, no normalnie nie idzie spać. Powinny być jakieś progi zwalniające być, bo tak jeżdżą samochodami w nocy, że spać nie idzie. W tym Gryfinie to jakiś, nie wiem, bałagan jest czy co?
I już dzwoniliśmy dzisiaj do Gryfina i będziemy jeszcze ponawiali próby. O co chodzi? Chodzi pewnie o zamontowanie jakichś progów albo jakichś, to się nazywają wyniesienia takie, no żeby trochę te samochody zwolniły. Teraz ja oczywiście nie znam dobrze Gryfina, no ale od czego jest internet, mapy i tak dalej. Przejechałem się wirtualnie ulicą Krasińskiego, no to jest lotnisko. To jest lotnisko, długa, prosta, po obu stronach bloki i nie dziwię się, że jeżeli tam jeżdżą samochody i mają te pokusy kierowcy, żeby się rozpędzić, no bo długa, prosta, no to to, co pan opowiada, może być prawdą. I takie wyniesienia mogłyby trochę poprawić sytuację, zwolnić, poprawić bezpieczeństwo i uciszyć, uspokoić ten ruch. A zatem jest temat, będziemy dzwonili do Gryfina. Wracamy teraz, jeżeli chodzi o drogi i problemy, wracamy do Szczecina, ulica Gdańska, słynne światła. Dlaczego tam nie zrobili kładki do tej pory, ja nie wiem.
Dzień dobry, mam na imię Henryk, mieszkam na Majowym. a jeżdżę na działkę na Wyspie Puczki. Chodzi mi o przejście dla pieszych z ulicy Gdańskiej w stronę Portu Centralnego. No jest niemożliwe, żeby tam przejść. Tam tylko mogą sprinterzy przejść w czasie migotania zielonego światła. Dosłownie 5 sekund czerwone jest. Ja dojdę do połowy jezdni i muszę się zatrzymać, bo mam czerwone. Samochody dzwonią. No nie wiem, czekam na zielone. Będę miał zielone, to przechodzę wtedy.
Dziękujemy za sygnał. No, zadzwonimy do miasta, do pana Marcina Harenzy, zapytamy o te światła, czy one są wzbudzane, z tego co pamiętam, czy nie dałoby się tego zielonego wydłużyć trochę. No oczywiście tam są dwie jezdnie, wysepka, więc to nie problem, żeby się zatrzymać w połowie i poczekać, no ale jednak. 510, 37 i 36, to skoro taki upał jest, to trzeba się ochłodzić. Mam nadzieję, że z nami jest już pani Agnieszka Potocka z Sanepidu. Dzień dobry pani Agnieszko, witam serdecznie.
Dzień dobry, Agnieszka Potocka, witam państwa bardzo serdecznie.
Witamy panią także serdecznie. Pani Agnieszko, gdzie bezpiecznie ochłodzić się w Szczecinie?
W przestrzeni publicznej możemy spotkać różne rodzaje urządzeń wodnych. I takie urządzenia wodne, które służą obywatelom do ochłody, to są tak zwane kurtyny wodne. Czyli takie specjalne miejsca, które są tworzone, które są zasilone wodą wodociągową i to są na pewno miejsca, gdzie się można schłodzić i które są bezpieczne. Tak samo czasami w niektórych miastach można spotkać poidełka, które są oznakowane jako woda zdatna do spożycia i wtedy też taką wodę można spożywać. A wszelkiego rodzaju inne miejsca no nie powinny służyć do kąpieli, a zwłaszcza do kąpieli nie powinny służyć fontanny, które są przeznaczone do celów dekoracyjnych.
Pani Agnieszko, a tak w ogóle, bo mieliśmy o fontannie, a właściwie o takim przypadku, który, z którego zresztą mamy zdjęcia. I tutaj przy okazji zapraszam na stronę internetową, oczywiście Radio Szczecin, czas reakcji, można zobaczyć dzieci kąpiące się w fontannie. To jest Jagiellońska, plac Zamenhofa, tam nieopodal jest fontanna. Przy takim upale to ja się trochę im nie dziwię. Ale dobrze, pani Agnieszko, zanim o fontannach, to czy Sanepid sprawdza te wszystkie... kurtyny wodne są uruchomione, to jest informacja. Czy sprawdza te i kurtyny wodne, i te poidełka, o których pani wspomniała? No zwłaszcza teraz latem, no jak już jest 36 w cieniu, w słońcu, to nawet nie chcę wyobrazić sobie. To tym bardziej Sanepid powinien być na miejscu.
Same kurtyny wodne nie są sprawdzane, natomiast sprawdzona jest woda wodociągowa, która podlega osobnym przepisom i tutaj są wykonywane badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody wodociągowej, zarówno przez zakład wodociągów, czy przez jakichś innych użytkowników, a także my tutaj pobieramy wodę w ramach nadzoru. Natomiast jakby kurtyny wodne nie podlegają takiej stałej kontroli, no bo one wiadomo, że one to nie są stałe miejsca, tak? Natomiast woda wodociągowa jest jak najbardziej badana. Natomiast poidełka, no to one spełniają wymagania wody pitnej taka osoba, która jest właścicielem takiego poidełka, ona jest zobligowana do wykonywania badań, te badania są do nas wysyłane, oceniane. Mhm.
Dobrze, teraz te fontanny, a to zaczęło się od maila, pani Katarzyna do nas napisała: dzień dobry, proszę poruszyć temat żłobka, który zorganizował dzieciom czas fontanny miejskiej. Dzieci, jak widać na zdjęciach, chodzą tam bosymi stopami. Zachowanie to jest skrajnie niebezpieczne, do zakażenia bakteriami, po ryzyko poślizgnięcia się, czy nawet wdepnięcia w rozbite szkło. Dziękujemy za sygnał i zdjęcia, tak jak powiedziałem, na naszej stronie internetowej. Czy również te baseny, fontanny są pod opieką Sanepidu?
Nie. Woda w fontannach nie jest wodą przeznaczoną do picia, ani nie jest wodą przeznaczoną do kąpieli. I ona nie podlega badaniom jakości wody. Czyli ona nie podlega takim badaniom nawet jak kąpieliska czy baseny, czyli takie miejsca, które są wyznaczone do tego, gdzie obywatel może skorzystać i się może kąpać. I taka woda jest monitorowana i badana. Natomiast fontanna no, nie jest miejscem, które jest do tego przeznaczone i nikt takiej wody nie bada. Teraz musimy mieć tutaj świadomość, tak? Bo jeżeli zastanawiamy się nad kwestią bezpieczeństwa, to jest to bardzo trudno powiedzieć, bo ponieważ jeżeli nie ma badań, to trudno powiedzieć, czy taka woda
co tam jest
bezpieczna, czy nie jest bezpieczna, dokładnie. Ale musimy mieć świadomość, że na przykład w takiej wodzie mogą się znajdować zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które pochodzą na przykład od zwierząt, tak, ptaki, psy, koty. Mogą pochodzić też od ludzi, którzy mogą tam, nie wiem, wkładać dłonie na przykład. Ale także musimy mieć taką świadomość, że w takich fontannach stosowane są środki do dezynfekcji, żeby ta woda nie miała zapachu jakiegoś nieprzyjemnego, tak, czy żeby ta woda była przezroczysta. Jeżeli są stosowane jakieś środki dezynfekujące, to one mogą powodować, czy schorzenia dróg oddechowych, jakieś podrażnienia, podrażnienia oczu, czy jakieś zwykłe nawet reakcje alergiczne na skórze. Poza tym też należy pamiętać, że kąpanie się w miejsca, w którym jest zabawione, to podlega też pod kodeks wykroczeń.
Dobrze. Pani Agnieszko, dobrze, rozumiem, że sanepid tych basenów nie kontroluje, bo ta woda w ogóle nie jest przeznaczona do żadnego użytku. No i chociażby z tego powodu nie domyślamy się, co tam jest, nie wiemy, co tam jest i do takich wód nie wchodzimy. W ogóle to co to za żłobek? Tu pani nie napisała. Chętnie byśmy się dowiedzieli. Więc nie, pani Agnieszko, stanowczo nie do żadnych fontan, ani dorośli, ani dzieci, ani nie wchodzą, ani w żaden sposób nie korzystają z tej wody i unikają kontaktu z tą wodą, tak?
Dokładnie. Ja myślę, że na terenie miasta Szczecina mamy tyle legalnych kąpieli, mamy tyle miejsc. Szczecin jest naprawdę piękny. I są miejsca, w których możemy legalnie...
I które sanepid także kontroluje,
Żywotnicz,
Głębokie, Dąbie, baseny, Arkonka.
Żywotnicz, tak. Jezioro tutaj piękne, nasze jezioro Dąbie i plaża w Dąbiu, tak?
I są bezpieczne, miejsca. Tak na koniec, pani Agnieszko? Wszystko w porządku na tych kąpieliskach.
Badamy, monitorujemy.
A teraz?
Jeżeli cokolwiek się pojawia, to wtedy są dostępne komunikaty. Na razie w tym momencie nie ma żadnych komunikatów. Należy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową, a także na stronach internetowych w tych kąpielisk. Organizatorzy mają obowiązek umieszczenia takich komunikatów, jeżeli cokolwiek by się tam działo. Więc myślę, że są takie miejsca i jest sporo tych miejsc, gdzie możemy skorzystać z takich akwenów wodnych i naprawdę to nie jest dobry pomysł, żeby się kąpać w fontannie miejskiej.
Pani Agnieszka Potocka z sanepidu, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 510-37-36 numer do studia. Z nami kolejny gość, ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczęść Boże, witam księdza w czasie reakcji.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Witam serdecznie, dziękuję za to, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie. Pierwszy raz w czasie reakcji, nie pierwszy raz w Radiu Szczecin, jak się domyślam na pewno.
No, na pewno.
Proszę księdza, porozmawiamy o działce, która należy do Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Działka znajduje się w Kościnie, bardzo blisko zabudowań. Co więcej, patrzę w tej chwili na mapę geodezyjną i planowane są dalsze budowy, bo to widać po wytyczonych już granicach działek. Blisko działki należącej do Kurii Metropolitalnej jest wieś. Są budynki, w przeważającej części jednorodzinne. No a na działce, która należy do Kurii Metropolitalnej, będzie wydobywany żwir i piasek do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. No będzie, tego jeszcze na 100% powiedzieć nie możemy, ale o to bardzo stara się firma, która nazywa się CT Szczecin, która podpisała z Kurią umowy na dzierżawę tej działki. CT Szczecin chce wydobyć tam około 8 milionów ton żwiru, tego materiału, o czym mówił przedstawiciel firmy w naszym programie. Co przełoży się na konieczność przetransportowania oczywiście tego całego materiału mniej więcej 260 czy 80 tysiącami ciężarówek. Oczywiste są obawy mieszkańców, o których z pewnością ksiądz słyszał i także kuria słyszała. Obawy mieszkańców i mieszkańcy zwracają uwagę na trzy główne problemy. Pierwszy to woda. Mianowicie przy wydobywaniu tak ogromnej ilości materiału może dojść do naruszenia struktury wód podziemnych, co może skutkować na przykład tym, że wody zabraknie tym ludziom, którzy mieszkają w Kościnie i niedaleko, i pobierają, zaopatrują się w wodę ze studni głębinowych. I to jest ich jedyne źródło wody. Jedyne, podkreślam, nie dodatkowe, ale jedyne. Ta obawa w moim odczuciu jest jak najbardziej racjonalna. Druga rzecz dotycząca wody to obawa o jej jakość, bo przy prowadzeniu takiej inwestycji, gdzie będzie musiał wjechać sprzęt, który będzie wydobywał ten żwir, może dojść do zanieczyszczenia. Co więcej, niedaleko tej działki znajduje się byłe wysypisko odpadów komunalnych w linii prostej około 500 metrów i także istnieje obawa, że to jest składowisko, które istniało w latach 80. niezabezpieczone i istnieje obawa, że poprzez ten wykop, który powstanie przy wydobyciu żwiru, mogą dostawać się z tego wysypiska zanieczyszczenia również do wód gruntowych. A więc pierwsza obawa to woda. Druga obawa to gigantyczny transport, jaki będzie musiał przejechać z tej żwirowni na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. I trzecia to hałas i zapylenie. Proszę księdza, czy kuria zapoznało, czy wie o tych zastrzeżeniach mieszkańców?
No, o tym się mówi tak głośno już od pewnego czasu, że zdajemy sobie sprawę z tych wątpliwości, jakie mają mieszkańcy, z tych niepokojów. Co bardziej rozumiemy je, bo niektórzy tam mieszkają długo, niektórzy się wybudowali, niektórzy planują budowę i ten niepokój jest zrozumiały. Jeżeli chodzi o tą działkę, na której jest projektowana ta żwirownia, to są ziemie, które zostały nam przekazane już ponad 3 dekady temu. To są ziemie słabej klasy, od 4 do 6 i nieużytki. I my tak naprawdę jako archidiecezja nigdy tam nie planowaliśmy żadnej budowy. Natomiast wyszła taka sprawa jak budowa obwodnicy Szczecina i wtedy zgłosiła się do nas firma, która zaproponowała użytkowanie tej działki z racji na, okazuje się, że zasoby żwiru, jakie tam się znajdują. Była to firma, która ma pewną tradycję, jeżeli chodzi, pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o wydobywanie tego typu kruszywa. Dla nas najważniejsze było to 3 rzeczy, powiem szczerze, żeby to się odbywało zgodnie z prawem, żeby były odpowiednio zabezpieczone warunki środowiskowe i żeby odbywały się w dialogu ze społecznością lokalną, bo to, co pan już wspomniał i co się już dzieje, no, wywołuje to napięcie i to nie może być tak, że można nad tym przejść do porządku dziennego, nie rozumiejąc wątpliwości tutaj mieszkańców. I tutaj pan wymienił kilka tych rzeczy. Wodę, transport i hałas, tak w skrócie powiem. No to jest tak, że firma CT Szczecin ma opracować szczegółowe procedury dotyczące odpowiedzi na wszystkie te wątpliwości. Ja rozumiem, że zawsze można mieć mimo wszystko jednak dalej wątpliwości. Natomiast na pewno to musi się dziać tak, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. I tutaj też jako archidiecezja jesteśmy otwarci na dialog, żeby to nie było tak ponad głowami mieszkańców i mimo ich. Natomiast też staramy się analizować te argumenty firmy CT Szczecin. Tak naprawdę to my nie jesteśmy stroną. To firma powinna zapewnić taki sposób eksploatacji tego złoża, jeżeli do tego dojdzie, tak jak sam pan powiedział, żeby to było zgodne z zasadami.
Proszę księdza, powiedział ksiądz, że nie jesteście stroną, ale jednak jesteście, bo kuria jest właścicielem tego gruntu. I powiedział ksiądz o dialogu z mieszkańcami. Czy taki dialog ze strony kurii był prowadzony z mieszkańcami?
Proszę pana, zarzucało się nam, że nie uczestniczyliśmy w spotkaniu z mieszkańcami i wielokrotnie w mediach słyszałem, że dostaliśmy zaproszenie, a nie byliśmy na spotkaniu. Nie dostaliśmy takiego zaproszenia. Ja to sprawdzałem.
Ale proszę księdza, czy kuria sama wyszła z propozycją dialogu, na przykład przed podpisaniem umowy o dzierżawę z firmą CT Szczecin? No i tutaj poboczne pytanie, kiedy doszło do podpisania tej umowy?
Jeżeli chodzi o dialog ze społecznością lokalną, to taki dialog prowadzi firma CT Szczecin. No, bo oni są jakby...
Teraz oni są dzierżawcą, więc no, jakby to jest naturalne, ale chodzi mi o dialog ze strony kurii, propozycję dialogu ze strony kurii jeszcze przed podpisaniem umowy. To jest parafia Dołuje, to jest część archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Dialog, trzeba mieć wiedzę na temat tego typu działalności.
Ale przynajmniej informacja, czy została skierowana do mieszkańców.
Takiej informacji nie było, bo taka informacja powinna być przedstawiana właśnie ze szczegółami przez firmę ET Szczecin, która taki dialog podejmuje i co więcej...
Proszę księdza, firma CT Szczecin przyszła do was, poinformowała was o swoim zamiarze, najprawdopodobniej ze szczegółami. Zapewniała, że inwestycja, tak domyślam się, będzie bezpieczna i tak dalej i wszelkie formalności będą spełnione, tak jak ksiądz wspomniał, i z Wodami Polskimi. Zresztą w tej chwili prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania warunków środowiskowych, w którym muszą uczestniczyć i Wody Polskie, i Inspektorat Środowiska. Także bez nich się nie obejdzie. A więc kuria dostała komplet informacji od firmy Szczecin. Czy kuria przed podpisaniem umowy...
Nie wiem, jakie informacje dostała...
Domyślam się, że dostała jakieś. No bo to jeżeli komuś się...
Domyślania się.
Tak, ale proszę księdza, jeżeli komuś się wydzierżawia duży teren pod wydobycie gigantycznej ilości kruszywa, to ja domyślam się, że ten oferent informuje do czego...
Tylko pod tworzenie, a więc tworzenie to jest naprawdę sprawa otwarta. Czy tam będzie wydobycie, czy nie, to jest...
Ale firma CT Szczecin ma tylko jeden zamiar co do tego gruntu.
Czy firma CT Szczecin spełni warunki dotyczące...
No jeżeli nie spełni, to się wycofa, no bo przecież tam nie ma, no nie będą kukurydzy tam uprawiać.
Nie będziemy wcale walczyć o jakąś kolejną firmę, która by tutaj u nas...
Dobrze, proszę księdza, to jeszcze w skrócie. Czyli nie było żadnej informacji do... przekazanej okolicznym mieszkańcom o takim zamiarze, o takich planach, żeby oni mogli w jakiś sposób zareagować się, wypowiedzieć.
No nie wiem, dlaczego mielibyśmy, nie ma takich, chyba nie znam prawa tutaj, ale czy takie konsultacje społeczne na tym poziomie
nie
mogą być prowadzone?
Nie.
No, dlatego myślę, że i tak do takich konsultacji społecznych doszło czy dojdzie. Mhm. I my jesteśmy otwarci, tylko na zasadzie właśnie takiej, jeżeli ktoś nas zaprosi, to my przyjdziemy. Ale nie, że się mówi, nagłaśnia sprawę, że zostaliśmy zaproszeni, a takiego zaproszenia dla nas nie było. I inaczej jest teraz, kiedy otrzymaliśmy list otwarty, i to potwierdzam, od części mieszkańców Kościna, ksiądz arcybiskup otrzymał taki list i zapoznał się, ten przyjął te, że tak powiem, nawet z pewnego rodzaju zrozumieniem ich troskę, bo to jest zrozumiałe. To są ludzie, którzy, mówię, mieszkają tam od lat, pobudowali tam domy i chcą, ten ich komfort życia w tym miejscu nie obniżył się przez tą budowę.
To już, proszę księdza, nie tylko chodzi o komfort, bo jeżeli mówimy o wodzie i jeżeli ta woda, coś się z nią stanie, chociaż firma CT Szczecin zapewnia, że absolutnie nie ma mowy, ale ludzie mają prawo się obawiać, bo to nie będzie mała... bo to nie jest mała inwestycja. Co będzie, jeżeli coś się stanie z wodą i jej po prostu zabraknie? Gmina nie wybuduje w ciągu miesiąca rurociągu, który doprowadzi większą ilość wody do Kościna. W tej chwili tam jest zaopatrzenie w wodę, ale nie jest w stanie zaopatrzyć wszystkich, którzy tam już mieszkają.
Trzeba zapewnić takie rozwiązania i przeprowadzić takie ekspertyzy, które dadzą tym ludziom pewność, że wody im nie zabraknie. Z tego, co ja wiem, ale wiem to wszystko ze strony internetowej firmy ET Szczecin, która uruchomiła specjalną stronę złoże Kościano, że to ma być koncesja na wydobycie suche, czyli tak, że tak powiem, nie z tej warstwy wodnej, tylko ponad tą warstwą. Oczywiście.
Tak, również nas zapewniał pan Adam Wyszomiński, przedstawiciel CT Szczecin na naszej antenie. Natomiast to wcale nie usuwa obaw, mieszkańców, bo wszystko może się wydarzyć, proszę księdza, w trakcie. A jeszcze nie ma tutaj tego wątku zanieczyszczenia ewentualnego wód podziemnych. Tak, zniknie ta warstwa filtracyjna piasku i żwiru, bo będzie przecież trzeba kopać w głąb. Nie wiadomo, co się wydarzy. Czy nie dostaną się jakieś zanieczyszczenia i w trakcie wydobycia również, użycia tam przecież ciężkiego sprzętu, Może się to wydarzyć. Co będzie, jeżeli...
rozmawiać, tak. Prowadzić dialog i rozmawiać na ten temat.
Tak.
Na argumenty.
Dobrze, proszę księdza, mieszkańcy wysłali list otwarty. Ja mam przed sobą ten list do biskupa. Jaka była reakcja biskupa i jakie są możliwości kontaktu z mieszkańcami i rozmowy?
Ksiądz arcybiskup odniósł się ze zrozumieniem do tego listu. Rozumie, że mogą być zaniepokojeni i chętnie odpowie na to, bo tam jest też pewne zaproszenie do dialogu.
Tak.
I chętnie odpowie na to zaproszenie, wysyłając kompetentnych przedstawicieli swoich na przykład następne spotkanie, które będzie zorganizowane przez mieszkańców, czy to Kościna, czy to przez firmę ET Szczecin, na które będą zaproszeni, CT Szczecin, na które będą zaproszeni mieszkańcy czy Kościna. Także jak najbardziej jesteśmy otwarci na dialog, bo jak mówię, tutaj nie można przychodzić do porządku dziennego nad wątpliwościami i lękami mieszkańców Kościna.
Też tak sądzę, że nie można. To są parafianie, członkowie kościoła lokalnego.
Mam nadzieję.
Tak są, ale po prostu
gdyby,
są.
Ale nawet gdyby nie byli, to są ludzie, którzy mieszkają w swoich miejscach zamieszkania od lat, troszczą się o nie, o środowisko i to jest dla nas zrozumiałe. My do tego nie podchodzimy konfesyjnie. To są ludzie.
Mhm. Tak, pani Danuta do nas zatelefonowała. Możemy się... Aha, nie. Dobrze, proszę księdza, w takim razie dziękujemy za deklarację, że kuria jest otwarta i przyjmie zaproszenie od mieszkańców. Możemy to powtórzyć.
Tak, dziękujemy za ten list też, który jest listem bardzo takim otwartym na dialog. Też ksiądz arcybiskup, jak mówię, przyjął go z pewnego rodzaju wdzięcznością nawet.
Dobrze.
Dobrze. Jest za duże napięcie wokół tej sprawy, o tak powiem.
Dobrze, to w takim razie apel do mieszkańców, żeby skierować takie zaproszenie, zaproponować konkretny termin, spotkać się i porozmawiać, a my będziemy nadal przyglądać się tej sprawie i relacjonować Państwu dalszy ciąg tego wszystkiego, co się wydarzy. Ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, był naszym gościem. Dziękuję, proszę księdza, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. 510 37 3 2 teraz podaję czujny numer, mogą Państwo dzwonić i komentować w tej sprawie. Teraz tematy drogowe i chodzi o fotoradar, który... No właściwie go tam nie ma. Tam stoi tylko urządzenie, które ma pomieścić w sobie fotoradar. Stoi na drodze na dziesiątce przy skrzyżowaniu z ulicą profesora Żuka. Kierowcy doskonale znają to miejsce, oznakowane również tym znakiem ostrzegającym o tym, że prowadzony jest pomiar prędkości. Telefon w tej sprawie.
Prosiłbym Państwa o ponowne zainteresowanie się tematem, dlaczego umieszczony jest znak D51B bodajże, informujący o kontroli przez fotoradar umieszczony w skrzynce na drodze D10 tuż w Płoni przy skrzyżowaniu z ulicą profesora Żuka. Tam jakiś czas temu, któregoś dnia widziałem, że jakiś technik miał tą skrzynkę na maszcie opuszczoną. Nawet już sobie pomyślałem, że ten fotoradar tam umieszczają. Minął kolejny tydzień, a chyba to już przeszło drugi miesiąc, jak tego fotoradaru nie ma. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że od 1 lipca 2011 roku obowiązuje przepis, że przed masztem, na którym jest zamontowany fotoradar, musi być znak informacyjny D51 o automatycznej kontroli prędkości. Jeśli więc maszt stoi pusty, znak musi zniknąć. I teraz nasuwają mi się takie pytania, dwa takie wątpliwości. Czy jest to po prostu rozgrywka Inspekcji Transportu Drogowego, która wie, że kierowcy przyzwyczajeni do fotoradaru zwolnią? No okej, no ma to aspekt bezpieczny, natomiast jest to niezgodne z prawem. Natomiast drugie, co się stało z tym fotoradarem? Ileż można naprawiać urządzenie, które jest chyba w tym kraju wyprodukowane?
Dziękujemy za sygnał. Nie pierwszy raz w tej sprawie. Rozmawialiśmy w czasie reakcji wcześniej z Wojciechem Królem, rzecznikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie właśnie tego fotoradaru i co najważniejsze, oznakowania.
No tutaj nie mogę zgodzić się z tą tezą postawioną przez słuchacza, że z kodeksu drogowego, tak jak słuchacz zaznaczył, wynika, że ten znak powinien być zasłonięty, jeżeli nie ma urządzenia w konstrukcji wsparczej. No nie, no tutaj troszeczkę prawo stanowi i mówi zupełnie inaczej. Takie znakiem D51 oznacza się miejsca, w których dokonywana jest automatyczna kontrola prędkości. To nie trzeba tutaj, nie można bynajmniej dorozumieć tego, że tu i teraz, tylko jest to miejsce, w którym wykonywane są pomiary. Jest to miejsce, to się nie zmienia, nadal miejsce, w którym dokonywane są pomiary prędkości przy użyciu automatycznie działającego urządzenia.
Pan Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to był. Dzisiaj przewortowaliśmy przepisy. Rozporządzenie z 2011 roku mówi o tym znaku, że ma on informować o prowadzonej kontroli prędkości, ale naprawdę trudno jest z tych przepisów wywnioskować, czy dotyczy to aktualnie prowadzonej kontroli prędkości, to znaczy sytuacji, w której rzeczywiście znajduje się ten fotoradar i mierzy prędkość, czy tylko znak dotyczy miejsca, gdzie jest ta kontrola, ale niekoniecznie jest aktualnie prowadzona, bo może być taka sytuacja, że urządzenie zostało wyjęte w celu na przykład naprawy, wymiany i tak dalej, jakiejś czynności. I co wtedy? Czy znak musi koniecznie zniknąć, zostać zasłonięty? W moim przekonaniu przepisy tutaj jasnej odpowiedzi nie dają. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry panie Arkadiuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
No to o policji teraz, która, słuchacz zauważył, prowadziła pomiar prędkości za mostem Pionierów na jezdni w kierunku centrum miasta.
Dzień dobry, Krzysztof, słuchacz ze Szczecina. Chciałem zwrócić uwagę na bardzo taką niebezpieczną sytuację, która ma czasami miejsce na końcu mostu Pionierów w stronę Szczecina. Tam policja ustawia się na strefie wyłączonej z ruchu, tuż za wjazdem ze strony Gąbia. Mierzy prędkość. W momencie, kiedy złapie kierowcę, który taką prędkość przekracza, kierowca jest również kierowany na to miejsce wyłączone z ruchu. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Prawym pasem jadą samochody ciężarowe.
Dziękujemy za sygnał. Przyglądaliśmy się temu miejscu. Rzeczywiście jest tam pas wyłączony z ruchu. Można powiedzieć właściwie na środku jezdni, bo to jest na styku tej szerokiej jezdni z mostu Pionierów i łącznicy jednej jezdni od strony mostu Cłowego. Chyba o to miejsce chodzi, że tam stała policja i tam kontrolowała prędkość. Panie Arkadiuszu, pierwsze pytanie, czy mogła tak robić?
No oczywiście przepisy nie zabraniają policjantom stać w miejscach i to nieoznakowanie też wchodzi w rachubę, że mogą nie oznakowywać się, nie musi być widoczny radiowóz i mogą dokonywać pomiaru. Ja przypomnę, że basen górniczy był piętą achillesową Szczecina. Mieliśmy tam szereg wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym i to było w obu relacjach. Zarówno wyjazd na wjazd na most Pionierów, jak i wyjazd z mostu Pionierów. Tam na wyjeździe, pamiętam, BMW uderzyła, kierujący stracił obie kończyny. W drugą stronę nawet ratownik medyczny, który jechał na dyżur, zginął Mercedesem. BMW uderzyła też. Mieliśmy taki znak zmiennej treści tam, gdzie stoi dzisiaj fotoradar. Z tamtej strony ten fotoradar udało się postawić i on bacznie dyscyplinuje kierowców i efekt mamy. Natomiast niestety odległość fotoradaru od fotoradaru, jak ja pamiętam, zgodnie z przepisami to 1,5 kilometra, więc po drugiej stronie nie udało się takiego fotoradaru postawić. Natomiast policja od tamtego czasu podjęła czynności zmierzające do zarówno jakby prewencji, czyli sam fakt przebywania policjantów świadczy o tym, że może być dokonywany pomiar prędkości i nawet jeżeli wszyscy przez radio...
Działa elektryzująco.
Przez portale sobie napiszą, że suszą tu i tu. Fajnie, super. To nie chodzi o to, żeby wszystkich policjanci łapali, tylko też chodzi, żeby była ta prewencja, żebyśmy zdjęli nogę z gazu i żeby...
Panie Arkadiuszu, czyli tak, pierwszy punkt mogą, nawet jeżeli normalnie przepisy zabraniają, tak jak na jakimś obszarze wyłączenia z ruchu, ja teraz na to patrzę, rzeczywiście są linie na styku tych dwóch jezdni, most Pionierów 3 pasy, Gdańska od mostu Cłowego 1 pas, jest dosyć szeroki pas wyłączenia z ruchu. Najprawdopodobniej to o to miejsce chodzi, ale panie Arkadiuszu, no jest jednak zastrzeżenie i to bardzo ważne zastrzeżenie. Mogą, ale jeżeli to nie zagraża bezpieczeństwu.
Tak, tylko ja przypomnę, panie rektorze, że dzisiaj zgodnie z przepisami kierowca nie może wysiadać ze swojego samochodu kontrolowanego, dopóki o to nie poprosi policja.
Zaraz o zatrzymaniu pojazdu, do kontroli, zatrzymaniu pojazdu i wysiadaniu, to jest następny wątek. Na razie mówimy o samochodzie policyjnym, który stoi i mierzy prędkość. No, policjant, ale samochód stoi. Owszem, może, jak pan powiedział, ale w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu. A to jest sprawa tutaj akurat dyskusyjna.
Na pewno, oczywiście. Jest. To temat do dyskusji.
Prawda.
Ja sprawdziłem osobiście, te kontrole są tam od roku albo dłużej prowadzone. Skoro nic się nie
wydarzyło... Panie Arkadiuszu, czy tam jest bezpiecznie? Tak zatrzymać samochód policyjny, trzy pasy zjazd z Mostu Pionierów w kierunku basenu górniczego i jeszcze łącznica z Gdańskie od Mostu Cłowego? Jak pan myśli?
Panie rektorze, to co pan powiedział. Oczywiście, możemy zawsze poddać pod wątpliwość, czy tam jest bezpiecznie.
Właśnie.
I co rozumiemy przez bezpieczeństwo? Jeżeli nie dochodzi do zdarzeń drogowych, no to pewnie jest i bezpiecznie, bo nie mamy zdarzeń drogowych z udziałem jakichś radiowozów.
No ale kiedy już dojdzie do takiego zdarzenia, to zdanie się zmienia, panie Arkadiuszu. No, czasami o tym musi zadecydować sąd i teraz dochodzimy do tego, jak już pojazd kontrolowany jest zatrzymany. Zatrzymuje się samochód do kontroli, no bo na przykład przekroczył prędkość i teraz uwaga. Przepisy mówią, bo przeczytałem przed programem, ale proszę skorygować, jeżeli się pomyliłem. Przepisy mówią, że można odmówić w takiej sytuacji przyjęcia mandatu, jeżeli to zatrzymanie było w miejscu niebezpiecznym.
Znaczy tutaj zastrzeżenia co do kontroli przeprowadzonego, czyli przebiegu, pomiaru prędkości i tak dalej, kierowca nie może odmówić.
Tak.
A jeżeli kierowca nie czuje się bezpiecznie zatrzymać w miejscu wskazanym przez policjanta, może odjechać dalej i zatrzymać się w miejscu bezpiecznym.
A dalej nie ma gdzie, bo to wiemy, jak wygląda zjazd.
I właśnie,
zjazd,
tak. I to jest ten problem. I to jest klucz tego początku naszej rozmowy. Gdyby były inne miejsca, w których policjanci mogliby dokonywać pomiaru i dbać na bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, pewnie z tego miejsca by skorzystali. Ale takiego miejsca nie ma. I to jest właśnie problem, że korzystając z tych miejsc, które są dostępne, oczywiście dbając o nasze wszystkich bezpieczeństwo, bo umówmy się, że...
Tak, to jest pełna zgoda. To jest niebezpieczne miejsce, tam się potrafią ludzie rozpędzić do... Wiadomo. No wiadomo, jak wygląda most. Tak. To nie ulega dyskusji. Chodzi mi o sposób tej kontroli. Odnoszę wrażenie, i może nie tylko ja, że jest to jednak niebezpieczne miejsce. No ja bym się miał naprawdę mocne wątpliwości, czy się zatrzymać do takiej kontroli na pasie wyłączonym z ruchu. W tym miejscu i stać i czekać, aż policjanci dokonają swoich czynności. Tak, wiadomo, nie trzeba wysiadać dzisiaj z samochodu, tak, ale i tak. Musimy kończyć, panie Arkadiuszu. Sprawa dyskusyjna, jak się okazuje.
Oczywiście.
Może do niej wrócimy.
Tak. Po to jest czas reakcji.
Żeby dyskutować.
Czas reakcji, nie byłoby właśnie tematów dyskusji.
I tutaj państwa zachęcamy do dyskusji. Proszę dzwonić 510-37-32. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, był z nami. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję i szerokiej drogi.
Jutro zapraszam po 12:00, tuż przed weekendem, czas reakcji.